Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znowu jesteśmy w katedrze częstochowskiej. Jesteśmy tutaj w szczególnym roku. Rok jubileuszy. Właśnie chciałbym od tego zacząć, że Pan Bóg nam daje niezwykły czas. Może najpierw taki mały jubileusz. Jest to nasza już 20. pielgrzymka wiosenna na Jasną Górę. A większy jubileusz to jest jubileusz maryjny. W tym roku przypada stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Maryja przyszła do swoich dzieci z przesłaniem. Tutaj w Częstochowie na Jasnej Górze obchodzimy jeszcze jeden jubileusz maryjny. 300 lat od daty koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej. A więc znowu znak, że Maryja chce być między nami, chce być razem z nami. A jesienią, we wrześniu będziemy pielgrzymować w ramach ogólnopolskiej inauguracji Nowego Roku Formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich do Gierszwałdu, do Sanktuarium Maryjnego na Warmii. Tam z kolei obchodzimy też jubileusz 140-lecia objawień Matki Bożej. Jedyne miejsce w Polsce, w którym objawienia Matki Bożej są oficjalnie zatwierdzone przez Kościół. Można powiedzieć, w tym roku Matka Boża bez wątpienia chce nam zesłać całe morze łask. Byliśmy przed chwilą z księżmi na plebanii księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz opowiadał, że jeszcze 2 dni temu tutaj w Częstochowie w środę było prawie 0,5 metra śniegu. Już są teraz resztki, ten śnieg stopniał, ale było go tak dużo, że bardzo wiele drzew czy krzewów zostało połamanych. Dla świętej Teresy od Dzieciątka Jezus śnieg był symbolem łaski Bożej. Kiedy miała obłóczyny w sierpniu, w środku lata spadł śnieg. To był dla niej znak, że Pan Bóg jej błogosławi. Niech ten śnieg będzie też dla nas znakiem, że Pan Bóg przygotował tak wiele łask, że aż gałęzie drzew będą się łamać pod ciężarem tych łask. Akurat dla tych, co przyjechali z północy Polski, no jest to nowina. Słyszałem, że na południu było dużo śniegu, także jak ktoś przyjechał z Krynicy czy ze Śląska, to tam pewnie tego śniegu było sporo. Ale właśnie dla nas jest to nowina. Jest jeszcze jeden jubileusz w Kościele. Otóż w tym roku mija 50 lat od chwili, kiedy obserwujemy w Kościele katolickim szczególne, nadzwyczajne, intensywne działanie Ducha Świętego. Niektórzy mówią, że jest to jubileusz odnowy charyzmatycznej, jak najbardziej, ale papież Franciszek zwraca uwagę, że trzeba mówić szerzej. Jest to jubileusz czegoś, co nazywa się szczególnym nurtem łaski. Nurt łaski, a więc darów Ducha Świętego, który jakoś niesamowicie rozlewa się w całym Kościele przez te ostatnie 50 lat. Duch Święty pociągnął serca wielu ludzi. Pociągnął niezwykle, bardzo mocno. Zapalił, tak jak w wieczerniku, płomień miłości w tych sercach. Do tego stopnia, że ci ludzie swoim przykładem zafascynowali innych. Pociągnęli za sobą. Zaczęły tworzyć się wspólnoty, ruchy. Właśnie nasz ruch też powstał jako dar Ducha Świętego w tym nurcie łaski. Tak wierzymy. I tutaj w tym roku chcemy Panu Bogu podziękować za ten dar Ducha Świętego, który jest u początku naszego ruchu. Ale też chcemy prosić, żeby Pan Bóg ten dar odnowił. Tak jak trzeba już nieco przygasłe węgle w ognisku czy w piecu rozdmuchać ten żar, żeby na nowo się zapalił, żeby ten ogień zapłonął. Tak samo prosimy Ducha Świętego właśnie w tym szczególnym roku, żeby na nowo rozpalił w nas te dary, swoje dary, czyli Boże charyzmaty, które złożył w naszych sercach na tej drodze, którą podążamy. Jak więc widzicie, jest bardzo wiele myśli do poruszenia na tej pielgrzymce. No, nie da się wszystkich myśli poruszyć, dlatego właśnie na ten szczególny rok jubileuszowy przygotowałem książeczkę, która ma tytuł Oto czynię wszystko nowe. Na okładce jest Matka Boża, scena ukoronowania, Maryja, na którą wstępuje Duch Święty, Maryja uwielbiona w niebie, tam gdzie jest Trójca Święta. Więc potraktujcie właśnie tą książeczkę, to jest pierwsza część, będą jeszcze dwie następne, jako rozszerzenie tych myśli, które teraz podam w ramach tej konferencji. Przeżywamy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. Można powiedzieć, cały czas przez te 8 dni, aż do Niedzieli Miłosierdzia, trwa Niedziela Zmartwychwstania. Mówię o tym, bo to jest dla nas szczególny znak. Misterium paschalne, tak mówi Kościół. Pascha. Pascha w Starym Testamencie to jest przejście. Tak jak naród wybrany przeszedł przez Morze Czerwone z niewoli do ziemi obiecanej przez pustynię. Jezus zmartwychwstały przez swój krzyż i swoje zwycięstwo nad śmiercią. On nas prowadzi do domu Ojca, do swego Królestwa. Kościół nas uczy, że On odnawia godność, którą utraciliśmy przez grzech pierworodny. Właśnie Bóg odnawia. Wraca do początku. Kiedyś faryzeusze zapytali Pana Jezusa, czy można oddalić żonę. A Jezus w odpowiedzi mówi, na początku tak nie było. Na początku było inaczej. Trzeba wrócić do początku. Początek to jest plan Pana Boga. Święty Paweł mówi, że Pan Bóg ma taki plan wobec każdego z nas i ten plan miał jeszcze w swoim sercu przed założeniem świata. A więc właśnie chcemy dzisiaj przez Maryję prosić Chrystusa, Panie, pomóż nam odnaleźć ten początek, to źródło. Tym źródłem jest nasza droga w ruchu rodzin nazaretańskich, to pierwsze powołanie, a jeszcze bardziej nasze osobiste powołanie, które otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego i w kolejnych sakramentach. Właśnie tutaj w katedrze częstochowskiej pomyślmy chwilę, co ja w sobie chciałbym dzisiaj odnowić, o co chcę prosić Jezusa przez Maryję, co takiego Pan Bóg wobec mnie zaplanował. Papież Franciszek mówi, żebyśmy się nie bali dobrych wspomnień, nie bali się tych momentów, kiedy Pan Bóg nas zafascynował, kiedy nasze serce zostało porwane Jego miłością. Spotkaliśmy na naszej drodze być może wspaniałych ludzi, którzy nas urzekli swoją postawą służby, może kapłana, który nam poświęcił wiele godzin, może do późna w nocy, może ktoś otworzył dla nas drzwi swojego domu, nas ugościł, może miał dla nas czas na rozmowę wtedy, kiedy byliśmy w dużym kryzysie, nie wiedzieliśmy, co z sobą zrobić. Kiedy wspominamy początki naszego ruchu, to widzimy, jak wielu wspaniałych ludzi Pan Bóg postawił na naszej drodze, właśnie ludzi, którzy byli Jego świadkami. Dzisiaj nie bójmy się tych wspomnień. Przypomnijmy sobie właśnie to, co nas tutaj kiedyś przyprowadziło. Do przedstawicieli ruchów katolickich 3 lata temu papież Franciszek powiedział, przede wszystkim konieczne jest zachowanie świeżości charyzmatu, aby ta świeżość nie uległa zniszczeniu. Odnawiać wciąż ową pierwotną miłość, o której mówi Księga Apokalipsy. Tak jak małżonkowie, którzy obchodzą jubileusz, z radością wracają do tych pierwszych wspomnień, tej pierwszej młodzieńczej miłości, tej pierwszej fascynacji. I robią to z wiarą. Wierzący małżonkowie robią to z wiarą, że to nie są tylko wspomnienia, że miłość, którą Pan Bóg zasiał w ich sercach, tak jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, to jest ta miłość, która wszystko przetrzyma, wszystko znosi, nigdy nie ustanie. A co więcej, jest zawsze nowa, coraz piękniejsza. coraz mocniejsza. Chociaż człowiek jest coraz starszy i coraz słabszy. Więc dzisiaj właśnie papież Franciszek mówi nam, wróćmy do tej pierwszej świeżości. Do tego, co nas kiedyś porwało, do tego pierwszego zakochania. To nie są tylko już pożółkłe fotografie czy jakieś zapiski z dawnych lat, sprzed kilkudziesięciu lat czy kilkunastu lat, czy wspomnienia, które gdzieś tam się już zatarły, a może jakieś perturbacje, które były po drodze. Naprawdę Pan Bóg chce ten żar i może to uczynić, ten żar rozdmuchać na nowo. I dalej papież mówi, bądźcie zawsze w drodze, zawsze w ruchu, zawsze otwarci na niespodzianki Boga, które przychodzą w harmonii z pierwszym powołaniem ruchu, owym charyzmatem, który jest u podstaw. Pan Bóg jest niesamowity, bo On ciągle chce dawać coś nowego. Tylko trzeba być gotowym. Trzeba tak jak Abraham, nie bać się pójść w nieznane, tak jak Maryja. Chociaż nie rozumiem, nie wszystko wiem, ale Panie, ponieważ Ty mnie wołasz, chcę wyruszyć w drogę. My w ruchu także mamy takie niezwykłe znaki. Ostatnio, wyobraźcie sobie, okazało się, że ksiądz biskup z diecezji Puebla w Meksyku chce odnowić kontakty z ruchem rodzin nazaretańskich w Polsce. Chce, aby wspólnota, która była kiedyś tam bardzo liczna, właśnie w Puebla, żeby ją odbudować, mianował księdza moderatora. No jest to wyzwanie, trzeba to podjąć. Że Pan Bóg stawia nas wobec nowych rzeczy. I na pewno będą jeszcze inne wyzwania. Chociaż nie wiemy jakie, ale właśnie wierność tej pierwszej łasce, tej pierwszej miłości sprawia, że ten płomień Boży jest coraz potężniejszy, ma coraz większy zasięg. Kiedy przypominamy sobie tych, którzy byli u początku naszego ruchu, którzy nas pociągnęli swoim przykładem. A ci, którzy przyszli później, na pewno też mogą wskazać na konkretne osoby, które ich pociągnęły, zafascynowały. Możemy się zapytać, co w nich było takiego, co nas pociągnęło. I nie jest to łatwe pytanie. Okazuje się, że są to tak naprawdę bardzo zwykli ludzie. Bardzo prości ludzie. Zwykli kapłani, zwykłe rodziny, małżeństwa, ale właśnie tacy kapłani, którzy przeżywali swoje kapłaństwo jako bycie drugim Chrystusem. Po łacinie mówimy alter Christus, drugi Chrystus, kapłan, który jest narzędziem Chrystusa. Ludzie do Niego przychodzą z pytaniami, które mają do Pana Boga i przez tego kapłana Pan Bóg daje im odpowiedź. Działa Chrystus. To jest łaska sakramentu kapłaństwa. Niby coś oczywistego, ale dlaczego tak trudno spotkać kapłana, w którym zobaczę prawdziwego Chrystusa? Czy właśnie małżeństwo, rodzina, drugi człowiek, może też samotny, ale o otwartym sercu, który kocha tak jak Chrystus, który ma otwarte drzwi swojego domu, który jest każdego u gości, dla każdego znajdzie czas. Właśnie ta rodzinność, piękno wspólnoty, to są takie proste rzeczy, które tak naprawdę są fundamentem każdej rodziny, płyną z sakramentu małżeństwa. Ale właśnie Pan Bóg sprawił wtedy, że te łaski, te skarby zajaśniały całym pięknem. I właśnie o to chodzi, żeby dzisiaj też tak było. To nie jest tak, że dzisiaj są trudne czasy, że dzisiaj jesteśmy zaganiani, że świat wywiera większą presję. Jezus też jest w nas obecny, też jest w kapłanach. Jest w rodzinach, w małżeństwach, jest w tych, którzy oddali Mu swoje życie na wyłączność. Chce działać. Więc jak to wszystko obudzić ze snu? Tak jak tą śpiącą królewnę. Jak obudzić właśnie do życia? Musimy sobie uświadomić, że ci pierwsi świadkowie w naszym ruchu w szczególny sposób przeżywali więź z Matką Bożą. Można powiedzieć, to ona ożywiała ich ducha. Służyli innym do upadłego, dlatego że Matka Boża ich do tego popychała. Że Matka Boża z taką mocą działała w ich życiu. Czuli jej obecność przy sobie. Taką niewidzialną obecność, ale prawdziwą. To jest Duch Świętego Maksymiliana. Jeszcze powiem o tym kilka słów za chwilę. Ale o tej obecności również mówił prymas Wyszyński po wyjściu z internowania w 1956 roku udał się właśnie na Jasną Górę i powiedział, że przybywa do tej, która jest najbardziej bezpośrednim i najpotężniejszym działaniem Boga w jego życiu. Najbardziej bezpośrednim i najpotężniejszym działaniem Boga w jego życiu. A więc jeżeli chcemy, aby Pan Bóg rozdmuchał ten żar w naszych sercach, to jeżeli chcemy być wierni naszej drodze duchowej, trzeba zacząć od odnowienia więzi z Matką Bożą. Czegoś, co można nazwać charyzmatem maryjnym naszego ruchu. Właśnie ten rok maryjny, 2017, czyż nie jest to jakieś szczególne zaproszenie, żeby odnowić więź z Maryją, żeby właśnie Matka Boża oddziaływała na nas, tak jak mówił o tym ksiądz prymas Wyszyński, jako najpotężniejsze działanie Boga w naszym życiu. I tutaj być może też mamy piękne wspomnienia, do których trzeba teraz koniecznie wrócić. Święty Juan Diego, kiedy przechodził w grudniowy zimowy poranek przez wzgórza, idąc do kościoła w Guadalupe, usłyszał najpierw piękny śpiew ptaków, a potem głos pełen miłości, który go wołał po imieniu. Juanie, mój najdroższy, ukochany synu. Jestem przekonany, że również do wielu z nas Matka Boża z taką czułością i miłością przemówiła, że również i my usłyszeliśmy ten słodki głos Maryi, osobiście do nas skierowany, pełne miłości zaproszenie. I tak jak to było z Juanem Diego, również z nami Maryja się podzieliła swoimi tajemnicami. Opowiedziała Juanowi Diego, kim jest, że jest Królową Nieba, że jest Matką Boga. Opowiedziała mu, jakie ma plany i że posyła go na misję, aby on pomógł jej te plany przeprowadzić, mimo że był bardzo słaby. Czyż nie tak było również z nami, że Matka Boża również nam w sercu powiedziała wiele swoich tajemnic? Czy nie zaprosiła nas, żebyśmy współtworzyli jej dzieło, jej plany? Trzeba sobie o tym przypomnieć, trzeba to odnowić. To nie jest tak, że Matka Boża o tym zapomniała, że to już jest nieaktualne, że tego nie ma. Matka Boża zawsze na nas czeka, tak jak na Juana Diego. Już nie będę powtarzał jego historii, bo zakładam, że wszyscy ją dobrze znamy. Kiedy on w jakiś sposób zaczął robić po swojemu, ona była nieustępliwa. Ona go odnalazła i w końcu jej dzieło dokonało się. Niechże tak samo będzie z nami. Uwierzmy, że Matka Boża zawsze na nas czeka, zawsze jest gotowa, żeby się nami posługiwać. Mimo naszej słabości, mimo tego, że tak często zostawiamy ją i chcemy się zajmować swoimi sprawami. Co więc zrobić, żeby to wszystko się mogło dokonać? Otóż trzeba przezwyciężyć jedną zasadniczą przeszkodę, o której wspomniał papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży na czuwaniu w brzegach. Papież nazwał tę przeszkodę duchową kanapą. Przeczytam fragment z tej wypowiedzi Ojca Świętego. Jest też w życiu inny, jeszcze bardziej niebezpieczny paraliż, często trudny do rozpoznania, którego uznanie sporo nas kosztuje. Gdy mylimy szczęście z kanapą, sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie i bezpiecznie. Kanapa, jak te, które są teraz nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi, które gwarantują godziny spokoju. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu, która sprawia, że nie musimy się trudzić ani martwić. Otóż ta kanapa szczęście, mówi papież, jest cichym paraliżem, który może nas zniszczyć najbardziej. Po trochu, nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się ospali, ogłupiali i otumanieni. Ktoś, kto taką kanapę znajdzie, ktoś, kto w tej kanapie się zapadnie, powie sobie, już mi nic więcej nie potrzeba. Mam wszystko. Spełniły się moje pragnienia. Wszystko mam pod kontrolą. Trzymam w ręku pilota. Wszystko mam na guzik. Taki człowiek nie będzie pragnął, żeby w jego sercu rozpaliła się Boża miłość. Nie będzie pragnął, żeby Jezus odnowił w nim dary, które złożył w jego sercu. Taki człowiek nie będzie pragnął więzi osobistej, intymnej z Maryją. Zadowoli się pewnym poziomem świętego spokoju. Otóż papież Franciszek przestrzega, że taka postawa to tak jakby przejść na emeryturę, gdy się ma 20 lat i całe życie przed sobą. A więc chodzi o to, żeby ta kanapa nie zatrzymała naszych pragnień. Właśnie ten, kto pragnie, ten otrzyma łaski. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała, im więcej Bóg chce dać łask, tym daje większe pragnienia. Im Bóg więcej chce dać łask, tym każe nam więcej pragnąć. Nie bójmy się naszych pragnień, naszych aspiracji, tego, że chcemy być święci, że chcemy być tak blisko Matki Bożej, chcemy tak bardzo kochać Jezusa. W naszym ruchu mówimy, że ten, kto pragnie, jest jak żebrak, ale ewangeliczny żebrak, po grecku ptochos, ubogi w duchu, błogosławieni ubodzy, mówi Jezus. Ale jeżeli taki żebrak stwierdzi, że w zasadzie już się w moim życiu nic nie da zrobić, już się nie da nic zmienić, jeżeli stwierdzi, że no jakoś trzeba urządzić, tutaj pójdę do księdza, da mi 10 zł, kupię alkohol, zamroczę się, jakoś przetrzymam to wszystko, to nie jest to ewangeliczny żebrak. To można go nazwać wtedy duchowym kloszardem, takim straceńcem. Zwątpił, że Bóg może coś jeszcze zmienić w jego życiu. Pismo Święte mówi, że nawet bogacz może być takim duchowym kloszardem. Bogacz, który osiadł na luksusowej kanapie. Mówi sobie, mam pełne spichlerze. Jedz, pij, używaj. A Bóg zaśmiał się z niego, głupcze. Pan Bóg czasem musi nas strącić z takiej kanapy. Musi się ona popsuć. Musimy stracić oparcie w niej, żeby się przekonać, że to nie jest szczęście. I to jest łaska. Trudny talent, o którym mówi ksiądz Tadeusz Dajczer. Święta Tereska posuwa się do tego, że wyznaje, jakże jestem szczęśliwa, czując się słabą. Dlaczego? Dlatego, że ta słabość pokazuje mi, jak bardzo potrzebuję Jezusa, jak bardzo potrzebuję Jego miłości. Ta słabość popycha mnie w ramiona Ojca. Ta słabość sprawia, że nie mogę stanąć w miejscu. Kocham swoją słabość. My też możemy tak powiedzieć. I dzisiaj, właśnie kiedy będziemy szli do Matki Bożej na Jasną Górę, kiedy tam dojdziemy, powiedzmy Matce Bożej, Maryjo, przemów do mojego serca. Powiedz mi, jak wielkie masz wobec mnie plany, że chcesz się mną posługiwać, aby przeze mnie rozlewać Twoją miłość, że chcesz czynić wielkie rzeczy. Powiedz, jak bardzo mnie kochasz, żebym się nigdy nie zatrzymał w połowie drogi. Właśnie Matka Boża jest jakimś niezwykłym cudem, który nam ofiarowuje Jezus. I szczególnie dzisiaj to odkryjmy. Właśnie w aspekcie złotego jubileuszu działania Ducha Świętego w Kościele popatrzmy na Wieczernik. Tam Maryja modli się razem z apostołami, z innymi uczniami, oczekując na przyjście Bożej obietnicy. Jezus mówi, Duch Święty przyjdzie i was wszystkiego nauczy. Otóż można powiedzieć, właśnie tam Maryja, ona czeka na łaskę. I tak jak czekała na przyjście Syna Bożego, na przyjście Mesjasza, kiedy anioł Gabriel przychodzi w zwiastowaniu, mówi, raduj się, pełna łaski, znalazłaś łaskę u Boga. Znalazłaś, bo czekałaś, bo pragnęłaś. To pragnienie Maryi sprawia, że Pan Bóg działa skutecznie. Apostołowie się bali. Zamknęli się ze strachu, chociaż na ostatniej wieczerzy Pan Jezus dał im sakrament kapłaństwa. Chociaż im powiedział, idźcie na cały świat, udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bali się. To modlitwa Maryi sprawiła, że to wszystko w nich, ten cały Boży potencjał, stało się żywe, pełne mocy, stali się ludźmi pełnymi odwagi i tak jak Jezus poszli na cały świat i tak jak Jezus oddali swoje życie. Będziemy przeżywali Eucharystię w domu Maryi. Właśnie to spotkanie z Jezusem, to będzie nasz wieczernik, potem będzie adoracja. Poprośmy Maryję, Maryjo, Ty również oczekuj za mnie, we mnie. Niech łaska Boża, niech plany Boże staną się skuteczne. Uwierzmy, że Maryja ma taką niezwykłą moc, właśnie, że łaska Boża staje się skuteczna przez jej wstawiennictwo. I taka postawa bycia razem z Maryją w Wieczerniku, to nie tylko ma być dzisiaj, to ma być całe życie. O tej wewnętrznej relacji z Matką Bożą mówił przede wszystkim święty Maksymilian Kolbe. O tym jeszcze będziemy mówić sobie w naszym ruchu, szczególnie podczas rekolekcji wakacyjnych. Ale już teraz kilka słów na ten temat. Czytamy w jednym z artykułów w Rycerzu Niepokalanej takie oto słowa świętego Maksymiliana. Samemu do niej się zbliżyć, upodobnić się do niej, pozwolić, by ona opanowała nasze serce, całą naszą istotę, by ona żyła i działała w nas i przez nas, by ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do niej należeli bezgranicznie. Oto nasz ideał. Czy to jest Twój ideał, żeby Matka Boża opanowała Twoje serce, całą Twoją istotę? Czy tego pragniesz? To jest możliwe. Święty Maksymilian, jeden z patronów naszego ruchu, jest świadkiem, że to prawda, że Maryja może miłować Boga naszym sercem. I taki człowiek, jak czytamy dalej, będzie promieniował na otoczenie, zdobywał dla niej duszę, by przed nią także serca bliźnich się otwarły na całym świecie. Taka dusza, taka rodzina, czy taka wspólnota, w której mieszka Maryja, w której działa Maryja i króluje, można ją nazwać małym Niepokalanowem. Właśnie zapragnijmy dzisiaj, tutaj w Częstochowie, idąc do Matki Bożej. Maryjo, chcę, żeby moje serce było małym Niepokalanowem, żeby moja rodzina była małym Niepokalanowem, moja wspólnota, miejsce, w którym Ty królujesz, w którym Ty przebywasz, tak jak w Wieczerniku, i w którym Twoja miłość promieniuje z wielką mocą na zewnątrz, tak jak właśnie apostołowie, którzy wyszli na cały świat. Ta wspólnota, która jest małym Niepokalanowem, niesie obecność Matki Bożej, niesie jej miłość, niesie jej dobroć, przemienia świat wokół siebie. Dlatego święty Maksymilian pisze: musimy najpierw siebie podbić Niepokalanej, by ona w nas i przez nas działała na innych. I tego trzeba zapragnąć. Podbić siebie dla Niepokalanej, co to znaczy? Śpiewaliśmy przed chwilą pieśń: Matko Boża, zabierz moją wolę, wszystkie plany, wszystkie przywiązania, uczyń pustkę w domu mego serca, abyś mogła w nim bez przeszkód działać. Więc no, trzeba uczynić tę pustkę. To nie jest łatwe. Co to znaczy pustka? To jest pustka dla tego, co w tradycji Kościoła nazywamy miłością własną, czy też czynnością własną. Trzeba tak jakby Matce Bożej oddać klucze do domu swego serca. Maryjo, to jest ten klucz. Ty bądź gospodynią. Tobie ten klucz daję. Wiemy dobrze, że nie jest łatwo, jak ktoś się nam rządzi w domu. Kiedy dwoje ludzi młodych zawiera małżeństwo, nagle się okazuje, że się zderzają dwie rzeczywistości, jakieś różne przyzwyczajenia, które wynieśli. Jak trudno jest się dogadać. Jeszcze jak jest teściowa między nimi, ona już nie zrezygnuje, żeby odstąpić od tego, co miała przez całe życie. Jak trudno jest właśnie Matce Bożej dać klucze do swojego domu. Właśnie święty Jan wziął ją do siebie, czyli do swojego domu. Tak samo uczynił święty Józef, o którym święty Maksymilian pisze, że ma być naszym wzorem oddania się Matce Bożej. Popatrzmy, święty Józef, który przyjął Maryję, a razem z Maryją przyjął Jezusa, już niedługo musiał zostawić cały swój dobytek, dom, uciekać na obczyznę, do Egiptu. Czy nie mógł mieć pretensji do Pana Boga? Panie Boże, no dobrze, podjąłem Twoje plany i co? Co to za los? Więc nie jest łatwo zaprosić Maryję do swego domu, oddać jej klucze do swojego serca, ale nie bójmy się tego. Maryja przychodzi do naszego domu, aby go przemienić z miejsca, w którym praktykujemy miłość własną, szukanie siebie, w miejsce służenia Chrystusowi, służenia drugiemu człowiekowi, służenia Kościołowi. Tak właśnie jak to było u świętego Józefa. Maryja prowadzi nas do tego, co jest tak naprawdę naszym największym powołaniem, czyli do praktykowania miłości. I dlatego nas wyzwala z egoizmu i dlatego nie jest to łatwe. Ale dzisiaj, powiedzmy, Maryjo, chcę pójść za Tobą, chcę pójść w ciemno. Polećmy się Matce Bożej słowami modlitwy. Matko Boża, chcemy teraz w sercu ponowić nasze oddanie się Tobie. Ty nas prowadź w pielgrzymce wiary, którą wyobraża to symboliczne przejście ulicami Częstochowy. Chcemy, żeby inni nas, w nas widzieli Twoje dzieci. Chcemy dać świadectwo, że warto jest pójść za Tobą do końca, chociażby było trudno. Chcemy iść do Jezusa, który czeka na nas w naszym wieczerniku, który będzie obecny w szczególny sposób na Eucharystii i którego moc przemienia nasze serca. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Poprośmy również o wstawiennictwo świętego Józefa. Święty Józefie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.